Lekcja dziewiąta, 30 listopada. Źródło życia. Sobota po południu, 23 listopada. Tekst pamięciowy. Ja jestem droga i prawda, i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 14:6. Gdy Jezus został zapytany o swoją tożsamość, odpowiedział słowami, które oznaczały, że uważa się za Boga. Jestem to jednoznaczne nawiązanie do Jahwe, który ukazał się Mojżeszowi w płonącym krzewie. Gdy Mojżesz zapytał Boga, jak ma go nazwać, Bóg odpowiedział. Jestem, który jestem. Druga księga Mojżeszowa 3:14. Ten Bóg, jestem, ciałem się stał i zamieszkał wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Ewangelia Jana 1:14. Pełen łaski i prawdy. Temat jestem pojawia się wiele razy w Ewangelii Jana. Tekst pamięciowy tej lekcji także nawiązuje do tego tematu. Ja jestem droga i prawda, i żywot. Ewangelia Jana 14:6. Jestem jest światłością świata, chlebem żywota, bramą owiec, dobrym pasterzem i prawdziwym krzewem. W tej lekcji będziemy dalej studiować objawienie Boga zawarte w Ewangelii Jana. Pełniej zbadamy też drugą stronę tego zagadnienia, mianowicie to, iż wbrew mocnym dowodom, że Jezus jest Mesjaszem, niektórzy jednak odrzucili Go. Będziemy rozważać tę kwestię z dwóch powodów, by nie popełnić podobnego błędu, ale także by móc docierać do tych, którym grozi popełnienie go. Niedziela, 24 listopada. W nim było życie. W Ewangelii Jana 1. Jeden apostoł wyraźnie stwierdza, że Jezus jest Bogiem, Synem Bożym. Tak więc w Ewangelii Jana 1:4, w Nim było życie, a życie było światłością ludzi, musi chodzić o boskie życie, niewywiedzione, wieczne i samoistne życie. Ponieważ On ma życie same w sobie, to może oddać, złożyć życie i wziąć je na nowo. Zobacz Ewangelia Jana 10:17. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Ponieważ ma życie same w sobie, to może obdarzyć życiem, kogo zechce. Zob Ewangelia Jana 5:21. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Ewangelia Jana 14:19. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie. Bo ja żyję i wy żyć będziecie. Słowo życie greckie zoe występuje 36 razy w Ewangelii Jana, co stanowi około 25% wszystkich przypadków występowania tego słowa w Nowym Testamencie. W Ewangelii Jana 1:4-5, poza tym, że odnosi się do źródła życia na naszej planecie, słowo to wiąże się ze zbawieniem. Dalej w Ewangelii Jana idea życia. Greckie zoe. Najczęściej dotyczy życia wiecznego, obietnicy zbawienia. Zobacz Ewangelia Jana 3:15-16. 36. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna. Nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Ewangelia Jana 4:14-36. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plony na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. Ewangelia Jana 6:27-40, 54, 68. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Ewangelia Jana 10:27-28. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wedrze ich z ręki mojej. Tak więc ten, który obdarzył życiem stworzone przez siebie istoty, przynosi upadłej ludzkości także zbawienie, życie wieczne. Dlaczego Jezus przyszedł na ziemię? Zobacz Ewangelia Jana 1:29. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ewangelia Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 6:40. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Ewangelia Jana 10:10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ewangelia Jana 12:27. Teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3:14-15. Jak miedziany wąż zajął miejsce Izraelitów kąszonych przez jadowite węże, tak Jezus zajął nasze miejsce, porażonych jadem grzechu. Wziął na siebie karę przeznaczoną dla nas, abyśmy mogli otrzymać życie należące do Niego. Chrystus pragnie, byśmy mieli życie, i to w. Zatem tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ewangelia Jana 1:12-13. Chrystus przyszedł, by objawić nam Ojca. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Ewangelia Jana 1:18. Widząc charakter Jezusa, możemy ujrzeć charakter Ojca. Czego możemy się nauczyć z życia Jezusa o charakterze Ojca? Dlaczego to objawienie jest dobrą nowiną? Poniedziałek, 25 listopada. Słowa żywota wiecznego. Gdy Jezus zapytał uczniów, czy chcą Go opuścić, jakie znaczenie miała odpowiedź Piotra? Przeczytaj Ewangelia Jana 6:61-68. A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im, to was gorszy. Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej. Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Słowa Piotra nawiązujące do życia wiecznego łączą się z tematem, który przewija się przez Ewangelię Jana. Nagromadzenie słownictwa nawiązującego do życia wiecznego występuje w 6 rozdziale Ewangelii Jana w kontekście nakarmienia około 5000 mężczyzn. Zobacz Ewangelia Jana 6:27-40, 47, 54, 68. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny, kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Jezus mówi, że jest chlebem żywota, co oznacza, że jego życie, śmierć i zmartwychwstanie są źródłem wiecznego zbawienia. Wyrażenie życie wieczne i jego odpowiedniki występują co najmniej 17 razy w Ewangelii Jana. Wyrażenie to nie odnosi się do jakiejś duchowej egzystencji czy udziału w wiecznym bezosobowym bycia ani żadnej innej mglistej koncepcji. Odnosi się do życiodajnej mocy przynoszącej zbawienie i nadającej sens naszej egzystencji teraz i w niekończącym się życiu, gdy nasz Pan przyjdzie powtórnie. Jak Jezus stał się prawdziwym ciałem, tak zmartwychwstanie, o którym mówi Jezus, dokona się w czasie i przestrzeni oraz w fizycznym ciele. Jest to powstanie z martwych i powrót do życia, jakie otrzymaliśmy w Edenie. Jak otrzymujemy życie wieczne? Zobacz Ewangelia Jana 3:15-16. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 5:24. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Ewangelia Jana 6:40-47. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ewangelia Jana 8:31. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. Ewangelia Jana 12:46. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Ewangelia Jana 20:31. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Wyłącznie przez wiarę wierzymy, że Jezus Chrystus przyszedł, by żyć i umrzeć za nas. Ta wiara staje się naszym udziałem jako dar, ale musimy świadomie wybrać poddanie się Jezusowi, skruchę oraz przyjąć Jego krew dla przebaczenia i oczyszczenia z grzechu. Gdy Jezus zapytał uczniów, czy i oni chcą od Niego odejść, Piotr odpowiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Ewangelia Jana 6:68. W ten sposób wyraził sedno zbawienia i sposób, w jaki je przyjmujemy. Zbawienie nie staje się naszym udziałem przez filozofię, historię czy nauki ścisłe ani żadną inną ludzką wiedzę. Pochodzi ono od Jezusa, który ma w sobie życie wieczne i oferuje je darmo każdemu, kto odpowiada na wezwanie Ducha Świętego i przyjmuje życie wieczne. Jak obietnica życia wiecznego wpływa na nasze postrzeganie naszego doczesnego życia? Jak powinna kształtować naszą egzystencję tu i teraz? Wtorek, 26 listopada. Wiara i nowonarodzenie. Jakie etapy stawania się chrześcijaninem są tutaj przedstawione? Przeczytaj Ewangelia Jana 1:12-13. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jan napisał swoją Ewangelię, byśmy uwierzyli w Jezusa i, wierząc w Niego, mieli życie wieczne w Jego imieniu. Zobacz Ewangelia Jana 20:31. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. W Ewangelia Jana 1:12-13 proces ten jest opisany jako składający się z dwóch etapów. Po pierwsze przyjmujemy Jezusa, to znaczy wierzymy w Niego. Po drugie On daje nam prawo stać się dziećmi Bożymi, czyli, jak napisał Jan w Ewangelia Jana 1:13, narodzonymi z Boga. Tak więc istnieją dwie strony stawania się chrześcijaninem, ludzka i boska. Musimy uwierzyć, postępując zgodnie z wiarą, przyjąć Jezusa jako Zbawiciela i otworzyć się na światło prawdy, ale tylko On może odrodzić nasze serca. Wiara jest darem Boga przyjmowanym przez słuchanie Jego słowa. Zobacz list do Rzymian 10:17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Aby mieć prawdziwą i trwałą wiarę w Chrystusa, musimy poznać Go takiego, jak został On przedstawiony w Jego słowie. Duch działający na ludzki umysł i oświecający go tworzy wiarę w Boga. Ci, którzy wierzą w Syna Bożego i przyjmują Go jako Mesjasza, otrzymują życie wieczne. Jan kładzie także nacisk na przyjęcie oraz wiarę w słowo wypowiedziane przez Jezusa. Zobacz Ewangelia Jana 5:24, 38, 47. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Ani słowa jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego on posłał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Rolą Ducha Świętego jest przekonywanie. Zobacz Ewangelia Jana 16:7-8. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie. Jaka zasada dotycząca zbawienia w Jezusie została wskazana w tym wersecie? Przeczytaj list do Rzymian 8:16. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Wiara, biblijna wiara oparta na działaniu Ducha Świętego w sercu, jest podstawą naszego wierzenia. Wiara jest wielkim błogosławieństwem, okiem, które widzi, uchem, które słyszy. Humanistyczne podejście do wiary zakłada, że musimy znaleźć podstawę, kryteria wiary, a dopiero potem uwierzyć. W przeciwieństwie do tego biblijne podejście polega na tym, że wiara jest podstawą, darem od Boga. Zobacz list do Efezjan 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was. Boży to dar. Pierwszy list do Koryntian 1:17-24. 17. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Pierwszy list do Koryntian 2:1-6. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną. Zaczynamy od podstawy wiary, a potem wzrastamy w zrozumieniu i łasce. Jak odpowiedziałbyś na pytanie, na czym opiera się twoja wiara? Środa, 27 listopada. Odrzucenie źródła życia. Jeden z najsmutniejszych fragmentów Pisma Świętego znajduje się w Ewangelii Jana. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Na świecie był światłość i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Ewangelia Jana 1:5. 10-11. Jestem został odrzucony przez większość swojego ludu. Nic dziwnego, że Paweł później ostrzegał, nie porzucajcie więc ufności waszej. List do Hebrajczyków 10:35. Jak się już przekonaliśmy, Chrystus był raz po raz odrzucany przez tych, którzy nie zaakceptowali Jego słowa. Współczesny humanistyczny sposób myślenia zaczyna się od wątpliwości. Ludzie podważają wszystko, aby ustalić, co jest prawdą. To, co przetrwa ogień krzyżowych badań, jest akceptowane jako twarda wiedza, na której można opierać swoją wiarę. Niektórzy stosują tę metodę do Biblii, podważając wszystko z naukowego, historycznego, psychologicznego, filozoficznego, archeologicznego czy geologicznego punktu widzenia, by ustalić, co jest prawdą w Biblii. Sama metoda zaczyna się od wątpienia w prawdziwość Pisma Świętego i buduje na tym wątpieniu. Chrystus zapytał tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ewangelia Łukasza 18:8. Czym różniły się dwa sprawozdania zwiadowców z Kanaanu? Przeczytaj 4 Księga Mojżeszowa 13:23-33. I przybyli aż do doliny Eszkol, i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron, i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali także nieco jabłek granatu i fik. Miejsce to zostało nazwane doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. I przyszli do Mojżesza i do Aarona, i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś, ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie, widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Hetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Grzechem Hebrajczyków w Kadesz Barnea było zwątpienie w słowo Boga. Bóg powiedział im, by poszli i posiedli ziemię Kanaan. 12 zwiadowców zostało wysłanych do Kanaanu, by obejrzeć ten kraj. Wrócili z dwoma różnymi sprawozdaniami. Większość z nich przedstawiła negatywny raport, otóż w Kanaanie mieszkali giganci w obwarowanych miastach. Uzbrojeni po zęby i zaprawieni w walce, Izraelici zaś byli jedynie niewolnikami z Egiptu nie mającymi doświadczenia w boju. 10 zwiadowców odradzało zajęcie ziemi obiecanej. Doszli do takiego wniosku na podstawie przytłaczających dowodów z ludzkiego punktu widzenia. Jednak dwaj inni zwiadowcy opowiadali się za zajęciem ziemi obiecanej, gdyż kierowali się wiarą i przemożną mocą Słowa Bożego. Jak możemy uniknąć błędu podobnego do popełnionego przez 10 zwiadowców i większości Izraelitów w Kadesz Barnea? Z drugiej strony, jak możemy uniknąć zarozumialstwa i niemądrego postępowania wskutek wmawiania sobie, że wykonując wolę Bożą, nie możemy się mylić? Czwartek, 28 listopada. Potępienie. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Ewangelia Jana 3:18-21. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Ewangelia Jana 1:10. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Dlaczego ludzie zostaną osądzeni? Zobacz Ewangelia Jana 3:18-36. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Ewangelia Jana 5:24-38. Zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Ani słowa jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego on posłał. Ewangelia Jana 8:24. Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Ewangelia Jana 12:47. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę, nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Odrzucenie Jezusa Chrystusa, światłości świata, pozostawia nas otwartymi na wątpliwości i pokusy diabła. Jest to jak odwrócenie się od światła ku ciemności. Ewa otrzymała światło dotyczące postępowania w związku z drzewem w środku ogrodu Eden. Szatan jednak kusił ją do tego, by zwątpiła w to światło. Poddała ona Słowo Boże próbie rozumowania, iż miłujący Bóg nie pozwoli zginąć istotom, które stworzył. Oparła się na informacjach, jakich dostarczały jej zmysły. Wąż zjadł owoc i uzyskał zdolność mówienia. Być może zatem wąż ma rację? Jeśli ja także zjem owoc, być może stanę się taka, jak Bóg. Uległszy zwiedzeniu, odwróciła się od światła. Jej mąż wybrał podobną drogę. Jakimi zasadami kierował się Chrystus podczas kuszenia na pustyni, by odnieść zwycięstwo nad zwiedzeniami szatana? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 4:1-4. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chrystus miał do dyspozycji to samo narzędzie humanistycznego sposobu myślenia, jakim posłużyli się Adam i Ewa, mieszkańcy przedpotopowego świata, oraz Izraelici w Kadesz Barnea. Mógł pytać, dlaczego miłujący Bóg pozostawił swojego syna na pustyni przez 40 dni i nocy bez pokarmu i ochrony. Mógł także usiłować dowieść swojego boskiego synostwa, zamieniając kamienie w chleb. Zamiast tego posłużył się Słowem Bożym. Działał zgodnie z wymogami nieba, wbrew ziemskiemu wzorcowi myślenia. Jakże łatwo mógł usprawiedliwić swoją niewłaściwą decyzję, podobnie jak czyni to wielu ludzi, w tym także wierzących. Piątek, 29 listopada. Do dalszego studium. Zniżając się do przyjęcia człowieczeństwa, Chrystus objawił charakter przeciwny charakterowi szatana. Poszedł jeszcze niżej wzdłuż ścieżki upokorzenia. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. List do Filipian 2:7-8. Tak jak najwyższy kapłan składa swe wspaniałe arcykapłańskie szaty i sprawuje swój urząd w białym lnianym odzieniu zwykłego kapłana, Tak Chrystus przybrał postać sługi i zaoferował poświęcenie, będąc zarówno kapłanem, jak i ofiarą. Lecz On zraniony jest z powodu naszych występków, zdeptany z powodu naszych nieprawości, kara niosąca nam pokój spadła na Niego. Księga Izajasza 53, 5. Dzisiejsza Biblia Gdańska. Chrystusa potraktowano stosownie do tego, na co my zasługujemy, aby nas potraktowano tak, jak On na to zasługuje. Potępiono Go za nasze grzechy, w których popełnieniu nie uczestniczył, abyśmy mogli być usprawiedliwieni Jego sprawiedliwością, w której nie mamy żadnego udziału. Poniósł śmierć, która była nam sądzona, abyśmy mogli otrzymać życie będące Jego własnością. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Księga Izajasza 53, 5. Pytania do dyskusji. 1. Jezus oddał wszystko dla zbawienia ludzkości. W jaki najlepszy sposób możesz wskazywać innym tę zdumiewającą prawdę i prowadzić ich do wiary w Niego? 2. Jakie są zasadnicze różnice między podejmowaniem decyzji na ludzkim, świeckim poziomie, a podejmowaniem decyzji na gruncie Bożego objawienia? 3. Jak logika i rozum mają się do zrozumienia Słowa Bożego? Jakie mamy logiczne i racjonalne powody, by wierzyć? Jak argumenty w postaci wypełnionych proroctw czy zdumiewającego piękna i złożoności stworzenia wskazują nam logicznie i racjonalnie istnienie Boga i prawdę o planie zbawienia? 4. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie Wasze odpowiedzi na ostatnie pytanie z wtorkowej części lekcji. Na czym opiera się Twoja wiara? Jak odpowiedziałbyś na pytanie, dlaczego wierzysz w Jezusa i obietnice zawarte w Ewangelii?